Wydaje mi się, że możemy, że tych takich przejawów życzliwości i wśród osób w średnim wieku w stosunku do takich bardzo starszych i wśród młodzieży, dzieci jest coraz więcej. Wbrew pozorom mówimy, że jesteśmy tacy nieczuli, nie zwracamy uwagi na drugiego człowieka. To tak nieprawda do końca, bo ja już jestem w takim odpowiednim wieku, gdzie też jestem taka wyczulona na tą ludzką życzliwość i jej przejawy. I spotykam się naprawdę z bardzo, bardzo miłymi zachowaniami. Takimi prostymi, przytrzymanie windy, czy drzwi wyjściowych z bloku, czy ustąpienie miejsca w autobusie, niekoniecznie tego przeznaczonego dla oznakowanego. Także, że nie jest moim zdaniem źle.
Panie Władysławie, a pan jak to ocenia?
Panie redaktor, żeby na to pytanie odpowiedzieć, to zacznijmy od początku. Tutaj w tym studio zaczęła się rozmowa właśnie na temat miejsc, ustępowania miejsc osobom uprawnionym do tego i jak to wygląda. I większość z nas, ja także, byłem przekonany, tak jak tu koleżanka powiedziała, że nie jest tak źle, że jest wszystko okej. A jednak to nieprawda. Po zasięgnięciu, po szerszych dyskusjach jednak są uwagi o tym, że są niestety przypadki arogancji, gdzie są przypadki niedoceniania osób starszych, że jest wiele niedoskonałości. Oczywiście może ja dążę do idealizmu, ale tu nie chodzi o idealizm, tu chodzi o wyeliminowanie jak największej ilości tych przypadków, żeby ludzie starsi to prawo nabyte mieli, żeby uszanowane. I dlatego wracając tu do pani pytania, mówię, że jest dobrze, ale mogłoby być jeszcze lepiej. I z tej dyskusji naszej pierwotnej właśnie zrodziło się działanie na temat promocji życzliwości i ta promocja życzliwości się zaczyna rozwijać. Ten miesiąc, maj tego roku był pierwszym. Mam nadzieję, że będzie się to rozwijać i na drugi rok już będzie o wiele, wiele lepiej, ale żeby nie zagadać, wracam jeszcze raz. Nie jest tak doskonale, jakbyśmy chcieli. Wydaje nam się, że wszyscy już wiedzą to podstawowe ABC dobrego wychowania. To jest zarozumiałość, a tu potrzebne jest trochę pokory. Nie wszystko wszyscy wiedzą i nie wszystko wszyscy dobrze robią. Ta pokora nam się przyda i ta dyskusja o promocji życzliwości, w ogóle o życzliwości, o dziękuję, proszę, o tych paru słowach nie zaszkodzi.
I w każdym wieku.
W każdym wieku, oczywiście mówiłem w każdym wieku, tak.
A teraz dwie panie Małgorzaty jeszcze odpytam okoliczność.
Ja myślę, panie redaktor, że zastanawiałam się, jaka jest definicja w ogóle życzliwości.
Właśnie przeczytałam.
Co to takiego jest? Ja mam swoją definicję życzliwości.
Jako?
Dla mnie życzliwy człowiek to jest taki człowiek, który potrafi zauważyć drugiego człowieka. To jest człowiek, który czasem czyni dobro drugiemu człowiekowi, nawet kosztem własnej niewygody. Mówimy tutaj o kampanii, która się rozpoczęła.
Właśnie na razie jeszcze chciałabym uciekać od tej kampanii, w ogóle o życzliwości.
Ale właśnie chciałam powiedzieć, że ja pracuję w takiej instytucji, która ma za zadanie pomagać ludziom, rozwiązywać ich problemy. W związku z tym w mojej firmie pracuje 227 pracowników i ja mam nadzieję, że co najmniej 227 pracowników to są życzliwe osoby, bo nie wyobrażam sobie, żeby urzędnik, który załatwia jakąś sprawę dla mieszkańca naszej planety, nie uśmiechał się, nie był życzliwy, nie zwrócił uwagi na to, że ktoś na przykład, nie wiem, niewygodnie siedzi albo nie zaproponował szklanki wody. Dla mnie takie proste gesty to jest po prostu życzliwość, ale też mam świadomość, że nie zawsze zdajemy sobie sprawę z tego, że nasze zachowanie jest niewłaściwe. Ja rozmawiałam wczoraj z nauczycielkami, które mi opowiadały, jak zaproponowały dzieciom właśnie rozmowę o życzliwości, żeby wzięły udział w konkursie o życzliwości, to dzieci mówiły, ale co można w takim konkursie robić? I ona właśnie zaczęła od tego, możemy mówić o tym, że należy ustąpić miejsca, że można komuś pomóc zanieść ciężkie zakupy. I dzieci ze zdziwieniem nauczycielkom mówiły, to jest życzliwość, także wiedzą, że to jest coś dobrego, dobrego, ale nie potrafią tego zdefiniować.
Więc może właśnie taka rozmowa jest bardzo potrzebna, żeby sobie uświadomić, czym jest ta życzliwość. Takiej życzliwości potrzebuje właśnie człowiek w swojej bezsilności, chory, niepełnosprawny.
Bezradny często.
Bezradny. A wiecie państwo, gdzie ja spotykam się najczęściej z brakiem życzliwości? W gabinetach lekarskich, w przychodniach służby zdrowia. Tam, gdzie przychodzą ludzie szukając pomocy. Tam często spotykają się z bezdusznością. Ja nie mówię, że zawsze.
To jest wynik rutyny, pani redaktor. Myślę sobie, że tam pacjent często jest takim numerem statystycznym. Następny proszę. I to chyba wynika właśnie z tego, że popadamy często w swojej pracy wszyscy. Jesteśmy zagrożeni właśnie taką niebezpieczną rutyną.
A dobre słowo leczy.
A dobre słowo jest lepsze niż lek.
A grymas zniecierpliwienia dotyka i boli.
No dokładnie.
Tak to jest. Ja mam w swojej rodzinie kuzynkę, która jest osobą niepełnosprawną, ma 27 lat, ale jesteśmy taką, myślę, fajną rodziną, bo okazujemy tę życzliwość chociażby jej. Nauczyliśmy ją podróżować i w tej chwili jeździ z nami właściwie po całym świecie. W tym roku wybieramy się też za granicę i zaskoczyło mnie bardzo pozytywnie podejście obsługi na lotnisku, ponieważ osoba niepełnosprawna naprawdę tam może liczyć na wielką życzliwość, ale z kolei niestety osoby zdrowe chyba tego też do końca nie zrozumiały, że no my wszyscy jesteśmy inaczej trochę traktowani ze względu na Izę, bo ona nie jest w stanie przenieść swojej walizki, bo ona nie jest w stanie zająć się swoim bagażem, a jeszcze my musimy się zająć nią, więc nie wszystkim podobało się to, że byliśmy obsłużeni bez kolejki.
Brak życzliwości przejawia się również w tym, że ludzie właśnie nie potrafią zrozumieć, że człowiek niepełnosprawny pewnych rzeczy nie jest w stanie zrobić i ma tę odrobinę przywilei, jak na przykład koperty na samochody, też drażnią niektórych ludzi.
Jak nasza społeczna rada, myśmy taki temat podjęli lata temu, przejść dla pieszych i oznakowania żółtym kolorem schodów i pasów. Żeby były widoczne, żeby jeszcze były dodatkowo chropowate dla osób poruszających się z laską, no bo to jakby dotyczy mojej organizacji i ludzi, którzy tam są zrzeszeni. I jeden z panów odpowiedzialnych za, myślę, architekturę tutaj w naszym mieście, przez telefon krzyczał do mnie, że ja chcę zalepić całe miasto na żółto. Więc ja na tyle jeszcze się nie zdążyłam zdenerwować i mu powiedziałam, jeżeli to jego estetykę jakoś tam zaburza, to niech wymyśli inny kolor, żeby tylko był kontrast, żeby ci ludzie nie przewracali się, nie widząc ostatniego stopnia i prawda, i nie upadali. To dotyczy ludzi i młodszych, i starszych. Ale takie zdarzenie było. Więc tak jak pani mówi, to trzeba zrozumieć. My powinniśmy się siebie uczyć nawzajem. Ludzie, którym się wydaje, że są zdrowi, sprawni i zawsze tacy będą, powinni zrozumieć tych, którzy no, akurat już tacy nie są. I wtedy byłoby się nam łatwiej żyło, gdybyśmy nawzajem poznali swoje potrzeby, swoje ograniczenia i może by wtedy nastąpiło większe zrozumienie wszędzie, w urzędach, na ulicy, wszędzie gdzie, w całej przestrzeni publicznej i myślę, by się wtedy łatwiej żyło. Musimy nauczyć się, ale żeby się nauczyć, to musimy o tym mówić. I świetnie, że tu jesteśmy u pani redaktor w gościnie i na te tematy tej życzliwości, tej pomocy, tego uśmiechu i proszę i dziękuję, powinno się rozmawiać nie tylko w maju, ale w ogóle cały Boży rok.
Jak państwo wiecie, myśmy zaczęli nasze spotkania, w ogóle ten temat rozwijać, ale zaczęło się od miejsc w komunikacji miejskiej, tak. Żeby zwrócić uwagę na te miejsca, że to są miejsca oznakowane.
I mojego osobistego doświadczenia.
Tak, jest tak. Pani redaktor, dawała pani nawet przykład z zagranicy.
W Dreźnie byłam, właśnie skorzystałam z autobusu, usiadłam na wolnym miejscu, wiele tych wolnych miejsc w autobusie nie było i gdy usiadłam, krótkiej chwili zorientowałam się, że wszyscy na mnie jakoś tak znacząco patrzą. Gdzie rozejrzałam, co jest ze mną nie tak. I nagle widzę, że ich wzrok jest skierowany właśnie na te symbole, które i w naszych autobusach się znajdują, tylko że tam to prawo, ten przywilej jest respektowany. Więc szybko wstałam, wtedy zobaczyłam uśmiechy na twarzy. Przyjechałam do Polski i sobie pomyślałam, ciekawe, czy w naszych autobusach są takie miejsca. Ku mojemu zdziwieniu patrzę, są, ale kto na nich siedzi?
Bywa różnie, pani redaktor. Tak. Ja myślę, że to jest właśnie wynik nie braku życzliwości,
tylko
że to miejsce jest zajęte.
Świadomości.
Braku świadomości. Ja chciałam powiedzieć o jeszcze jednej kampanii, która też bardzo uświadamiała problem niepełnosprawności i przywilejów, a mianowicie osoby, które parkowały na tych oznaczonych kopertach, miały naklejane przez jedną z organizacji w Opolu taką dotkliwą naklejkę, którą trudno było zmyć z szyby samochodowej, a na naklejce widniał napis. Dlaczego tu zaparkowałeś, szanowny kierowco? Czy rzeczywiście chciałbyś być na moim miejscu?
No i teraz wracając do tego, co pani redaktor powiedziała o tym swoim przypadku, ja wyciągam z tego głębokie wnioski, bo jeżeli mówi pani, że większość była zdziwiona, to znaczy, że większość była dobrze wychowana. Czyli kultura, jest jakaś kultura.
I przestrzeganie prawa.
I przestrzeganie prawa.
Bo jak się potem dowiedziałam, tam płaci się mandat.
Czyli jest ta pewna świadomość w społeczeństwie o prawach i obowiązkach. Nie? I teraz jak przejdziemy do realizacji naszych przedsięwzięć w zakresie życzliwości, to się zaczyna też u nas powoli, te ziarenka zaczynają u nas być zasiewane. Tu koleżanki na pewno później wypowiedzą się na ten temat. Ale mówię, ta konwersacja, ta dyskusja na temat życzliwości powinna być ciągle prowadzona, bo gdybyśmy zapytali naszych rodziców albo rodzin, ile poświęcają czasu na wychowanie dziecka i zwracanie uwagi, gdybyśmy zapytali naszą oświatę, ile czasu w godzinach wychowawczych poświęcane jest na etykę, czy na kulturę, czy na dobre zachowanie w stosunku do osób starszych, to obawiam się, że tutaj ta statystyka by była bardzo słaba. A w związku z tym jeszcze raz dziękuję, panie redaktor, że to zostało wywołane, że kontynuujemy to, bo to jest po prostu potrzebne.
Ale jak mówimy sobie już prawdę w oczy, przepraszam, ale coś mnie uczuliło, chyba klimatyzacja, to należy też powiedzieć o takich sytuacjach, kiedy do autobusu wchodzi mama z dzieckiem albo babcia z dzieckiem, to jest lepszy jeszcze przykład, i to dziecko jest wsadzane, a babcia chwieje się, autobus zarzuca ją na zakrętach, ale dziecko siedzi. Zauważyłam też, że są młode osoby, które ustępują miejsca starszym, a starszy mówi, nie, ja nie będę siadał. Myślę, że to też może zniechęcić. I tak na zakończenie tej pierwszej części naszej rozmowy myślę sobie, że o klasie społeczeństwa świadczy też stosunek właśnie do niepełnosprawnych, chorych, starszych, a przecież wszystkim nam zależy, żebyśmy byli społeczeństwem z klasą.
Społeczność jest różnorodna. Są mniej sprawni, bardziej sprawni, zdrowsi, bardziej zdrowi. No, nie ma ideałów. Perpetuum mobile nie ma w życiu. A w związku z tym to zróżnicowanie jest normalnością. I my musimy się tego nauczyć. My musimy tolerować to, że inny jest ten, inny jest ta, czy ja jestem inny. I to jest normalne, bo jesteśmy różni. No, tak to jest na świecie.